Dzień dobry. Dzisiaj gościem Radia 5 jest pan Nikodem Kemicer, kierownik schroniska dla osób bezdomnych Monar Markot w Ełku.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy Radia 5.
Panie kierowniku, ile osób usiądzie do wielkanocnego śniadania w schronisku?
Do wspólnego śniadania, jak co roku, które zorganizuje nasze schronisko. W tym roku usiądzie ponad 40 osób. Będą to nasi podopieczni naszej placówki oraz część kadry, która jest zatrudniona w naszym ośrodku.
Domyślamy się, że święta to trudny czas dla osób bezdomnych, ale jednocześnie nastrój podniosły świąteczny. Jakie uczucia, jakie emocje towarzyszą osobom bezdomnym tutaj u państwa w schronisku?
Jest to bardzo trudny czas, bo często święta kojarzymy albo wspominamy jako okres spędzania z najbliższymi, z najbliższą rodziną, w takim ciepłym, rodzinnym gronie. I w ten moment często u nas niestety widzimy, kiedy nasi podopieczni zasiadają do wspólnego stołu i te emocje dają o sobie znać, dają upust emocjom, pojawiają się łzy, wspomnienia, łzy bardziej widoczne, łzy mniej widoczne. Czasami się zdarza też tak, że nasi podopieczni nie chcą usiąść do naszego wspólnego stołu właśnie ze względu na te emocje, które im towarzyszą. My mimo wszystko staramy się jednak, aby ta atmosfera była jak najbardziej zbliżona do atmosfery rodzinnej. Tak jak przez cały rok to staramy się zrealizować w codziennym życiu naszej placówce, żeby te nasze schronisko, pomimo tego, że ma w nazwie schronisko, było jak najbardziej domowe, aniżeli taką instytucją placówkową, gdzie osoby są kolejnymi PESEL-ami czy kolejnymi nazwiskami pojawiającymi się na liście.
Czy obserwował pan z niepokojem w lutym i w marcu wzrosty zakażeń koronawirusem? No bo tak, w pandemii mówiono nam wszystkim: zostańcie w domu, trzymajcie dystans, oglądajcie telewizję. Jeśli możecie pracować z domu, pracujcie z domu. Ale w przypadku noclegowni czy schronisk ta sytuacja, ten przekaz wydawał się troszeczkę absurdalny, dobrze myślę?
Panie redaktorze, ja tylko pragnę przypomnieć tyle, że w okresie pandemii mieliśmy naprawdę nie lada orzech do zgryzienia, żeby dorosłym mężczyznom, bo w naszej placówce w Ełku przebywają tylko mężczyźni, wytłumaczyć to, że mogą zarazić się przebywając na świeżym powietrzu, że nie mogą opuszczać naszej placówki. Często spotykaliśmy się z informacją, że czują się jak w zakładzie karnym, jak zamknięci, jak pod kluczem. Nie było to ani komfortowe dla nich, ani tym bardziej dla nas, gdyż ich sytuacja psychiczna i tak jest w nie najlepszym stanie z racji ich sytuacji życiowej, to teraz jeszcze dodatkowo zamknięcie tak naprawdę za niewinność pogłębia ten stan. W tym roku na bieżąco obserwowałem sytuację pandemiczną, jednakże nie podejmowaliśmy jakichkolwiek drastycznych kroków decydujących o tym, że nasza placówka znowu przechodzi do trybu zamkniętego, że nie można z niej wychodzić, czy nie można im przychodzić. Oczywiście zostały wprowadzone, wdrożone środki bezpieczeństwa, tak aby ewentualny wirus, jeżeli miałby się u nas pojawić, pierwsze zakażenia, nie rozprzestrzeniał się, albo żeby jemu zapobiec.
No właśnie, w schronisku u zbiegu ulic Kościuszki-Dąbrowskiego są mężczyźni, ale czy pan, znając środowisko osób bezdomnych, obserwuje pan, że przybywa bądź ubywa kobiet, które borykają się z kryzysem bezdomności?
Problem kryzysu bezdomności wśród kobiet jest problemem wciąż mało dostrzeganym. Wciąż mało o tym jest mówione. Jest to problem bardzo, bardzo mocno złożony, bo o ile mężczyźni potrafią wyzbyć się jakiegoś takiego przyzwyczajenia do miejsca, wyjechać za granicę szukając pracy, zmienić swoje miejsce zamieszkania, o tyle kobiety jednak związują się bardzo mocno z miejscem, z osobami, z dziećmi bardzo często. I kiedy zaczyna się pojawiać zagrożenie związane z kryzysem bezdomności, to już należy podejmować jakieś działania. Stąd jeżeli taka osoba, mówimy tu o kobiecie, jeżeli kobieta trafi na przysłowiowy bruk, należy podejmować natychmiastowe działanie, żeby jak najszybciej tą kobietę zaktywizować i pomóc jej, aby tej bezdomności nie doświadczała jak najdłużej. Praca z kobietami jest zupełnie inną pracą jak z mężczyznami. Jest niewiele placówek, znacznie więcej jest placówek dla mężczyzn, bo mężczyzn jest więcej wśród osób bezdomnych. Z kobietami jest troszeczkę inaczej. One potrzebują zupełnie innego podejścia, zupełnie innej rozmowy, wsparcia, aniżeli jest to w przypadku mężczyzn.
Czy te obecne trudne czasy, inflacja, droższe życie sprzyjają temu, że no, coraz więcej Ełczan, mieszkańców regionu, żyje na skraju ubóstwa?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie, gdyż nie zagłębiałem się w statystyki. Jednakże ja mogę odpowiedzieć, że z roku na rok widzimy, że coraz więcej osób zgłasza się do nas z prośbą o pomoc. Jest być może to przyczyną ta drożyzna wszechobecna, która idzie niewspółmiernie szybko do góry, nie tak jak nasze wypłaty. Koszty życia wzrastają drastycznie. Zakładam, że pan redaktor również zauważył rosnące rachunki za mieszkanie, za energię elektryczną, za ogrzewanie, za żywność. Mamy teraz okres świąteczny, tak jak większość naszych tutaj mieszkańców, radiosłuchaczy, robię zakupy w sklepie i widzę te różnice w cenach. To nie są różnice kilkunastogroszowe czy kilkuprocentowe, to są naprawdę potężne wzrosty cen. Chociażby taki w tej chwili taki produkt na topie, zapowiadając w związku ze świętami, jajka. Ja pamiętam 2 lata temu złotówkę to się płaciło za dobre jajka wiejskie. Dzisiaj naprawdę poniżej złotówki, złoty 20, ciężko jest kupić jajko w dyskoncie, czy w supermarkecie, czy w jakimkolwiek sklepie.
No tak, wychodzi, że wspinamy się cały czas po płaskowyżu.
No niestety tak to wygląda, panie redaktorze. Ciężko to inaczej nie nazwać.
A czy to już ostatnie święta wielkanocne w tej siedzibie? Bo przypomnijmy, że postępuje inwestycja, budowa kolejnego odcinka ulicy Norwida. No, schronisko będzie musiało znaleźć nową lokalizację, ta lokalizacja już jest. To na osiedlu Zatorze, jak idą prace w kierunku przeprowadzki?
Żeby tak na bieżąco tutaj przedstawić panu redaktorowi i słuchaczom, tak, udało nam się tutaj w porozumieniu z miastem wejść w posiadanie działki zlokalizowanej przy ulicy Suwalskiej. Na tej działce zostały tam poprowadzone takie wstępne prace, jak usunięcie drzew, które zagrażały życiu i samej budowie. Były to stare topole, które no niestety z racji na swój wiek i też wieloletnie zaniedbanie, bo ten teren był tak naprawdę na uboczu, miały łamliwe gałęzie, łamały się i architekci, którzy nam projektowali naszą nową siedzibę, zdecydowanie nam doradzili, aby usunąć te drzewa z racji realnego zagrożenia. I to rzeczywiście realne zagrożenie tam występowało. Został teren również zwymiarowany, zostały wykonane odwierty geologiczne, tak aby określić potrzebne fundamenty. Został wykonany sam projekt. W tej chwili tak naprawdę czekamy tylko jeszcze na projekty techniczne, wykonawcze i będziemy starali się o dofinansowanie budowy tej, bo wstępne szacunki mówią o kwocie bagatelnej, niesamowicie wysokiej kwocie, około 12-13 milionów złotych. Dlaczego tak wysoka kwota? Dlatego, że obiekt, który postanowiliśmy wybudować, chcemy, żeby był obiektem kompleksowym. O tym, co wcześniej rozmawialiśmy, mógł zapewnić wsparcie również kobietom, mógł zapewnić wsparcie osobom w kryzysie bezdomności z niepełnosprawnościami, co jest ogromnym wyzwaniem dla Polski, bo w tej chwili takich placówek stricte dla osób niepełnosprawnych, osób w kryzysie bezdomności na terenie Polski jest tylko kilka, a osób z tego typu problemem jest naprawdę bardzo wiele. No również wyposażenie, ceny materiałów, ceny prac no są kolosalnie różne od tego, co było jeszcze kilka lat temu przed chociażby pandemią, więc to też są te realia, z którymi się musimy zmierzyć. Obiekt ma też dawać możliwość usamodzielnienia tym naszym osobom, czyli chcemy, aby oprócz tego, że te osoby będą tam mieszkać, również nabywały umiejętności poprzez, my to nazywamy mieszkania treningowe, czyli wydzielone pomieszczenie na samej górze obiektu naszego budynku, gdzie te osoby będą mogły własnym sumptem funkcjonować i zobaczcie, jak to jest po wykonaniu własnych zakupów, po opłaceniu rachunków, bo to będzie podlicznikowane wszystko, tak żeby zobaczyły, czy są w stanie normalnie na takim rynku komercyjnym funkcjonować na własnych zasadach. Tak?
Jak pan się spodziewa, ta nowa lokalizacja będzie czynna za rok, za dwa?
No za rok to na pewno nie zdążymy tego zrealizować. Cały czas czekamy na te dokumenty jeszcze, które mają się pojawić lada dzień. Niestety sam projekt architektoniczny, samo stworzenie tego projektu nie jest kwestią miesiąca, dwóch czy nawet pół roku. To jest kwestia nawet roku czasu, tak aby to było zaprojektowane raz jako obiekt, który nie będzie obiektem generującym wysokie koszty utrzymania, a dwa, no też nie będzie wysokich kosztów wybudowania tego obiektu. No tutaj jest bardzo trudno to pogodzić. No naszym architektom na razie się to udaje. Stąd obiekt, który będzie bardzo duży, bo będzie miał możliwość zapewnienia schronienia około 80 osobom. No takie koszty będzie musiał ponieść, będzie musieli ponieść, żeby go posadowić i wybudować. Liczymy się też z tym, że tam chcielibyśmy stworzyć jakieś mieszkanie interwencyjne dla osób, które z różnych przyczyn zdarzają się sytuacje, gdzie zbliżają się święta i rodzina nagle wyjeżdża, zostawiając osobę starszą w domu, albo wzywa karetkę, bo nie pasuje jej takiej rodzinie, żeby tą osobę zabrać ze sobą gdzieś na wyjazd i przeszkadza. I takie osoby często są porzucane. To jest, nie wiem, czy znak dzisiejszych czasów, że tak jak kiedyś problemy były porzucane zwierzęta, tak dzisiaj problemy są porzucani rodzice i dziadkowie. I niestety zdarzają się takie sytuacje, kiedy dostajemy telefon w nocy, że nie ma kto odebrać osoby starszej ze szpitala, której nic nie dolega. Ma go po prostu opieki. No jak to osoba starsza, prawda? I czy jesteśmy w stanie pomóc jednemu czy drugiemu szpitalowi w naszym mieście, aby taką osobę u siebie ulokować. Jest potrzeba interwencji, to nie ma czasu na wszczynanie procedury postępowania z Ośrodka Pomocy Społecznej czy wzywania policji, żeby to ustaliła. Potrzebne jest natychmiastowe działanie i właśnie tego typu pomieszczenia miałyby się znaleźć tutaj również w tym naszym nowym obiekcie.
I o zgrozo, podczas świąt ten problem się nasila.
Zdecydowanie tak. Tak, rozmawialiśmy na ten temat kilkukrotnie z przedstawicielami jednego i drugiego szpitala i rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają również u nas w mieście, gdzie rodzinie zaczynają przeszkadzać seniorzy, bo nie mogą wyjechać, bo nie mogą zaprosić gości, bo trzeba się opiekować babcią, dziadkiem.
Panie kierowniku, ja niespełna dwie dekady temu byłem u pana i zapamiętałem pewien ważny szczegół. Dobrze się rozmawiało, rozmowa była konstruktywna, a zwróciłem uwagę na pocztówki, które wisiały u pana w biurze. Zapytałem wtedy, skąd te pocztówki są. Pan się wtedy świetnie uśmiechnął od ucha do ucha i powiedział, to pocztówki od osób, które u nas były, ale wyszły z kryzysu bezdomności, są samodzielne, pamiętają o nas, wysyłają nam pocztówki. To jest taki znak, że wielu osobom udaje się pomóc. One pamiętają, dają znak, że żyją i że dobrze żyją, bo funkcjonują. Przybywa takich pocztówek?
Teraz troszeczkę mniej. Te pocztówki zamieniły się na wiadomości na Messengerze, które otrzymujemy, ewentualnie telefony. To jest kolejny znak czasów. Dzisiaj pędzimy, wszyscy gnamy. Zdarzają się jeszcze sytuacje, gdzie na święta otrzymujemy pocztówkę, albo tak zupełnie w ciągu roku. Zawsze o to prosimy naszych podopiecznych. Jest to niesamowitym motywatorem dla kadry, bo to też trzeba zauważyć, ale przede wszystkim dla innych naszych podopiecznych, którzy widzą, gdzie takiemu Maćkowi, Bartkowi, który wyjechał do Norwegii, Islandii, Niemiec, Holandii, udało się, komunikuje się z nami i pisze, słuchajcie, jestem tutaj drugi tydzień, jest trudno, bo nie znam języka, ale próbuję, daję radę. I te osoby często wierzą, my im do tego jakby podkładamy te właśnie te kartki, że słuchaj, Maćkowi się udało, dlaczego tobie ma się nie udać? Spróbuj. Jesteś kowalem własnego losu, to wszystko jest w twoich rękach, w twojej głowie i tylko ty zadecydujesz, gdzie spędzisz kolejne święta, czy spędzisz je razem z nami, gdzie będziesz zawsze mile widziany, bo i takie sytuacje się zdarzają, że nasi byli podopieczni do nas przychodzą, przyjeżdżają na święta, tak.
To miłe.
Tak, tak, tak. I to już to się zaczyna taką symboliką stawać, bo na każdych świętach mamy dwóch, trzech naszych podopiecznych, którzy się samodzielnili i przyjeżdżają do nas z zagranicy. Może nie specjalnie do nas, ale przyjeżdżają do swoich tu najbliższych i przychodzą wtedy do nas na śniadanie, czy na kolację wigilijną w Boże Narodzenie i spędzają ten czas razem z nami, z naszymi podopiecznymi. Ale wracając do samych kartek, jest to bardzo wartościowe i terapeutyczne, kiedy takie kartki do nas trafiają. Dlatego tak bardzo je celebrujemy i czasami prosimy nawet naszych podopiecznych, żeby dali znać o tym, że jest wszystko u nich okej. Tym samym wysyłając jakąś kartkę, a jeżeli nie mają takiej możliwości, bo trafiają w różne regiony świata i z tą pocztą też różnie bywa i z tymi kartkami, to chociażby napisali jakieś zdjęcie, wysłali, że jest wszystko w porządku.
A więcej o tym, co się dzieje w schronisku, zobaczyć możemy na Facebooku, bo macie swój profil facebookowy.
Tak, prowadzimy już od jakiegoś czasu bardzo aktywnie nasz profil na Facebooku. On ma kilka celów. Pierwszym celem jest to, aby społeczeństwo mogło zobaczyć, czym nasza placówka się zajmuje, aby mogła bez niepotrzebnej stygmatyzacji określić, jak to wygląda, jak wygląda kryzys osób bezdomnych, czy jak wyglądają osoby w kryzysie bezdomności, czym się zajmują i że to nie jest często powtarzany slogan, że nasi podopieczni leżą całymi dniami na łóżkach, my ich tylko karmimy i bierzemy za to pieniądze. To jest dosyć kontrowersyjne, co w tej chwili mówię, ale tak niestety często z takimi sygnałami się spotykaliśmy.
Stereotyp.
Niestety stereotyp. Stąd też wyszliśmy z takim pomysłem, aby z tym stereotypem zawalczyć i zaczęliśmy prowadzić naszego fanpage'a. Gdybyśmy mieli większe możliwości kadrowe i czasowe, to być może by się pojawił również jakiś content na YouTubie, tak aby zawsze nie tylko zdjęcia i treść pisana, ale również przekaz wideo też pokazywał, czym się zajmujemy. Często jest tak, że nasi sami podopieczni sami przynoszą, przychodzą do nas do biura i mówią, może warto byśmy, żebyśmy o tym napisali na Facebooku. Chcą się chwalić swoimi dokonaniami. Dla kogoś upieczenie ciasta czy wykonanie chleba, czy jakieś potrawy może się wydawać bohostką. Dla osób po tak ogromnych przeżyciach, traumatycznych bardzo często, wykonanie takiej prowizorycznie prostej rzeczy może się wydawać śmieszne, a dla nich to jest naprawdę nawet nie krok, tylko skok do przodu potężny, bo zrobili coś, czego w życiu by się nie odważyli zrobić.
Panie kierowniku, dziękujemy za rozmowę i życzymy zdrowych i bezpiecznych, wesołych świąt Wielkiej Nocy.
Dziękuję, panie redaktorze. Ja korzystając z okazji, również chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Radia 5, dziękując za wsparcie, które okazujecie nam każdego dnia, naszym podopiecznym i życząc zdrowych, błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Żegnam się z państwem i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękujemy.